Rozdział drugi. Odkrycia. Zazwyczaj młoda osoba odsłania swój prawdziwy charakter dopiero po 2 lub 3 latach małżeństwa. Z początku, wśród pierwszych upojeń, pierwszych uciech życia mężatki, odkrywa ona bezwiednie swoje braki. Bywa w świecie, aby się wytańczyć. Bywa u swoich rodziców, aby się tam pysznić tobą. Idzie przez życie w otoczeniu pierwszych igraszek i wdzięków miłości. Staje się kobietą. Następnie zostaje matką i karmicielką. I również w tym położeniu, pełnym tak wdzięcznych kłopotów i trudów, i które wśród mnóstwa starań, jakich wymaga, nie pozostawia ani chwili czasu na obserwację, niemożliwym jest ocenić kobietę. Upłynęło zatem 3 lub 4 lata wspólnego pożycia, zanim zdołałeś odkryć rzecz straszliwie smutną, przedmiot twojego nieustannego postrachu. Twoja żona, ta młoda dziewczyna, którą pierwsze rozkosze życia i miłości stroiły w pozory wdzięku i dowcipu, ona, tak zalotna i żywa, której najdrobniejsze poruszenia miały tak rozkoszną wymowę, uroniła po drodze, jeden po drugim, swoje nietrwałe i złudne powaby duchowe. Na koniec pojąłeś całą prawdę. Zrazu nie chciałeś w nią uwierzyć. Wmawiałeś w siebie, że możesz się mylić, ale nie. Karolinie brak jest inteligencji. Umysł jej jest ciężki. Nie umie ani żartować, ani rozmawiać. Nieraz brak jest jej taktu. Jesteś przerażony. Widzisz się na całe życie skazanym na prowadzenie tej kochanej linci przez drogi okolone cierniami, na których pozostawiasz w strzępach swoją miłość własną. Niejednokrotnie budziły już w tobie niepokój jej odpowiedzi, które zresztą w towarzystwie były zawsze uprzejmie przyjęte. Jedynie spotykały się z milczeniem zamiast uśmiechu. Jednakże opuszczałeś zebranie z przeświadczeniem, że po waszym wyjściu kobiety wymieniały znaczące spojrzenia, mówiąc do siebie: czy słyszałyście panią Adolfową? Poczciwa kobietka, ale głupia jak gęś. Jakim sposobem on, człowiek niewątpliwie rozumny, mógł wybrać sobie za żonę? Powinien był ją wyrobić, wykształcić albo nauczyć ją siedzieć cicho. Pewniki. W naszej cywilizacji mężczyzna jest odpowiedzialny za całą istotę swojej żony. Mąż nie jest tym, który urabia swoją żonę. Pewnego dnia Karolina wytrwale będzie utrzymywać u pani de Fisztaminel, osoby bardzo dystyngowanej, że najmłodsza latorośl tej ostatniej nie jest podobna ani do ojca, ani do matki, ale do przyjaciela domu. Być może, że obudziła tym podejrzenie w panu de Fisztaminel i zniweczyła w ten sposób pracę 3 lat, obalając całą budowę dyplomacji pani de Fisztaminel, która od czasu tej wizyty wita się z tobą nader chłodno, podejrzewając z twojej strony jakieś niedyskretne zwierzenia udzielone twojej żonie. Pewnego wieczoru Karolina, prowadząc z jakimś pisarzem dłuższą rozmowę o jego dziełach, udzieli na zakończenie rady temu poecie, mającemu już pokaźną ilość tomów poza sobą, aby wreszcie zaczął pracować dla potomności. To znów będzie się skarżyć na powolną usługę przy stole u ludzi, którzy mają tylko jednego służącego i którzy przewrócili cały dom do góry nogami, aby ją podjąć jak najgościnniej. Innym razem znowu będzie potępiać wdowy, które powtórnie wychodzą za mąż, w obecności pani de Chars, która zaślubiła tertio voto byłego notariusza Mikołaja, Jana Nepomucena, Marię, Wiktora Józefa Chryzostoma de Chars, przyjaciela twojego ojca. Jednym słowem, przestajesz być sobą z chwilą, gdy znajdziesz się między ludźmi w towarzystwie twojej żony. Podobny człowiekowi, który siedzi na narowistym koniu i który bez przerwy spogląda mu między uszy, pochłonięty jesteś uwagą, z jaką nadsłuchujesz słów twojej Karoliny. Aby wynagrodzić sobie to przymusowe milczenie, na jakie skazane są młode panny, Karolina mówi, a raczej szczebiocze bez ustanku. Chce ściągnąć na siebie uwagę i ściąga ją w istocie. Nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Zwraca się do najwybitniejszych ludzi, do najczcigodniejszych matron. Każe się przedstawiać, zadaje ci najstraszliwsze tortury. Bywać w świecie jest odtąd dla ciebie prawdziwym męczeństwem. Do tego poczyna ci jeszcze wymawiać twój brak humoru, gdy to jest po prostu z twojej strony wytężona uwaga. Wreszcie udaje ci się ją zamknąć w szczupłym kółku przyjaciół, gdy cię już zdoła poróżnić z ludźmi, od których zależały twoje interesy. Ileż razy cofnąłeś się przed koniecznością upomnień, do których miałeś przystąpić rano po przebudzeniu, gdy już usposobiłeś ją jak najlepiej, aby cię zechciała wysłuchać. Kobieta słucha bardzo rzadko tego, co się do niej mówi. Ileż razy cofnąłeś się przed ciężarem twoich pedagogicznych obowiązków? Czy konkluzja twojego exposé ministerialnego nie musiałaby znaczyć: nie jesteś inteligentna? Otóż zdajesz sobie sprawę ze skutku, jaki wywołałaby ta pierwsza lekcja. Karolina powie sobie: nie jestem inteligentna, dobrze. Żadna kobieta nie przyjmie takiej przestrogi w przyjacielski sposób. Z tą chwilą każde z was dobędzie szpady i odrzuci pochwę poza siebie. W 6 tygodni potem Karolina może ci udowodnić, że jest w sam raz na tyle inteligentna, aby cię zminotauryzować tak, abyś tego nie spostrzegł. Przerażony tą perspektywą, wyczerpujesz wszystkie krasomówcze formuły, próbujesz ich, przymierzasz, szukasz środka do ozłocenia tej pigułki. Wreszcie udaje ci się znaleźć sposób pogłaskania wszystkich miłości własnych Karoliny, albowiem pewnik, kobieta zamężna, ma rozmaite miłości własne. Mówisz, że jesteś jej najlepszym przyjacielem, jedynym człowiekiem, który może jej szczerze powiedzieć prawdę. Im więcej wkładasz w to przygotowań, tym bardziej jest zaciekawiona i oczekująca. W tej chwili jest naprawdę inteligentną. Zapytujesz twojej drogiej Karoliny, obejmując ją równocześnie tkliwie ramieniem, w jaki sposób ona, w rozmowie z tobą, tak pełna bystrości i dowcipu, która ma takie ładne powiedzenia, przypominasz jej słowa, których nigdy nie powiedziała, których ty jej użyczasz, które ona przyjmie z uśmiechem za swoje, w jaki sposób ona mogła popełnić w towarzystwie tę lub ową niezręczność? Z pewnością musi doznawać, jak zresztą wiele kobiet, uczucia onieśmielenia w salonie. Znam, dodajesz, wielu ludzi bardzo niepospolitych, którzy doświadczają tego samego. Przytaczasz przykłady mówców znakomitych, gdy przemawiają w niedużym kółeczku, a dla których niepodobieństwem jest złożyć 3 zdania, skoro tylko znajdą się na mównicy. To też zachęcasz Karolinę, aby czuwała nad sobą, wysławiasz przed nią milczenie jako najpewniejszy sposób objawienia inteligencji. Ludzie cenią tych, którzy umieją słuchać. Ach, nareszcie lody przełamane. Zdołałeś się prześlizgnąć po tym kruchym zwierciadle, nie zarysowawszy go. Udało ci się położyć rękę na zadzie chimery. Chimery najbardziej dzikiej i nieposkromionej, najbardziej przenikliwej, niespokojnej, chyżej, najbardziej zazdrosnej, porywczej, gwałtownej, najbardziej naiwnej, wyszukanej, najbardziej kapryśnej i podejrzliwej w świecie zjawisk moralnych – próżności kobiecej. Karolina uścisnęła cię serdecznie i ze wzruszeniem podziękowała ci za twoje przestrogi. Czuje, że kocha cię jeszcze więcej. Chce wszystko tobie zawdzięczać, nawet rozum. Być może, że jest głupia, ale umie coś, co jest więcej warte niż mówić ładne rzeczy. Umie je w czyn wprowadzić. Kocha cię, ale chce także być i twoją dumą. Nie dość jest umieć dobrze się ubrać, być ładną i elegancką. Pragnie, abyś był dumny z jej inteligencji. Uważasz się za najszczęśliwszego z ludzi, że ci się udało tak szczęśliwie prześlizgnąć przez pierwszy niebezpieczny przesmyk małżeństwa. Mamy dziś wieczór u pani de Chars, gdzie już doprawdy nie wiedzą, co wymyślić, aby wynaleźć jakąś rozrywkę. Grywa się w przeróżne niewinne gry dla mnóstwa młodych kobiet i młodych panienek, które tam bywają. Zobaczysz, mówi Karolina. Czujesz się tak szczęśliwy, że nucisz wesołe aryjki, przechadzając się w bieliźnie po pokoju. Podobny jesteś do zająca, gdy w tysiącznych skrętach obiega ukwiecony trawnik, błyszczący od świeżej rosy. Narzucasz na siebie swój domowy strój dopiero w ostatniej chwili, gdy śniadanie jest już na stole. W ciągu dnia, jeśli ci się zdarzy spotkać którego z przyjaciół i rozmowa zejdzie na kobiety, bronisz ich zapamiętale. Twierdzisz, że są zachwycające, dobre, łagodne. Widzisz w nich coś niebiańskiego. Jakże często sądy nasze zależne są od nieznanych wydarzeń naszego życia. Wieczorem idziesz ze swą żoną do pani de Chars. Pani de Chars jest to matrona niezmiernie nabożna, z której domu wygnane są nawet dzienniki. Troskliwie czuwa nad swymi córkami, owocami trzech kolejnych małżeństw i wychowuje je tym surowiej, ile że, jak mówią, sama miała na sumieniu to i owo w czasie swych pierwszych dwóch związków. W domu jej nikt nie odważy się nawet na najniewinniejszy żart. Wszystko tam jest białe i różowe. Wszystko pachnie świętością, jak zwykle u wdów, które dosięgają kresu swojej trzeciej młodości. Ma się wrażenie, jakby w tym domu co dzień było święto Bożego Ciała. Ty, jako młody żonkoś, wpadasz w towarzystwo młodych mężatek, dziewczynek, panien na wydaniu i kawalerów, które zabawia się w sypialnianym pokoju pani de Chars. Ludzie poważni, figury polityczne, kandydaci do wista i do herbaty znajdują się w dużym salonie. Młodsze towarzystwo gra w zgadywanie słów o kilku znaczeniach, podług odpowiedzi, jakie każdy musi dać na te zapytania. W jakiej postaci to lubisz? Gdzie się to mieści? Do czego to służy? Kolej zgadywania przychodzi na ciebie. Idziesz do salonu, mieszasz się do jakiejś dyskusji i wracasz wywołany przez małą dziewczynkę, z trudem wstrzymującą się od śmiechu. Wyszukano dla ciebie wyraz, który może dostarczyć odpowiedzi jak najbardziej zagadkowych. Wiadomo, że jeśli się chce wprowadzić w zakłopotanie sprytnego człowieka, najlepszym sposobem jest wybrać słowo jak najpospolitsze i przygotować zdania, które rzucają myśli salonowego Edypa o 1000 mil jedna od drugiej. Gra ta z trudnością wytrzymuje porównanie z grą w Landsknechta lub kości. Ma jednak tę zaletę, że jest bardzo niekosztowna. Tym razem, jako zagadka Sfinksa, obrane zostało słowo mal. Każdy przygotował swoją odpowiedź, mającą cię zupełnie zbić z tropu. Słowo to, oprócz innych znaczeń, może mieć następujące: mal – zło, rzeczownik oznaczający przeciwieństwo dobra, mal – choroba, cierpienie, rzeczownik obejmujący 1000 pojęć z zakresu patologii, następnie male – dyliżans pocztowy i male, waliza mogąca mieć kształt tak różnorodny, pokryta skórą posiadającą parę uszu i która porusza się szybko, ponieważ towarzyszy nam w podróży, jakby powiedział poeta ze szkoły Delila. Dla ciebie, poprzedzonego opinią inteligentnego człowieka, Sfinks rozwija wszystkie sztuczki swej zalotności. Roztacza swoje skrzydła, to znów je składa. Wysuwa na przemian swoje łapy lwa, piersi kobiece, grzbiet konia, swoją myślącą głowę, potrząsa znów skrzydłami, unosi się i wzlata, kołuje i powraca, zamiata ziemię swym straszliwym ogonem, błyska groźnie pazurami, to znowu je chowa, uśmiecha się, nuci, to znów coś ma mrocze, rzuca spojrzenia na przemian rozkosznego dzieciaka, to znów groźnej matrony, nade wszystko zaś jest drwiący i szyderczy. Lubię miłosne, lubię chroniczne, lubię obite skórą, lubię z przegródkami, lubię z dobrymi końmi, lubię ukarane, lubię jako zesłane przez Boga, odpowiada pani de Chars. A jakie ty lubisz? Pytasz z kolei swojej żony. Lubię ślubne. Odpowiedź twojej żony jest niezrozumiała i zwraca cię w niezmierzone przestrzenie, w których myśl oślepiona mnogością zjawisk nie jest zdolna żadnego pochwycić. Z kolei chodzi o pomieszczenie przedmiotu. W wozowni, na strychu, w gazetach, w szpitalu, w więzieniu, w sklepie. Żona twoja odpowiada na samym końcu: w moim łóżku. Już byłeś na śladzie, ale ta odpowiedź zbija cię znowu z tropu, ponieważ nie przypuszczasz, aby pani de Charles pozwoliła na coś zbyt swobodnego. Do czego to służy? By życie w raj zamienić, powiada twoja żona po szeregu innych odpowiedzi, które przeprowadziły cię przez cały świat lingwistycznych hipotez. Ta odpowiedź zwróciła uwagę wszystkich, a w szczególności twoją. Toteż wysilasz wszystkie władze umysłowe, aby odgadnąć jej znaczenie. Myślisz o butelce z gorącą wodą, którą żona twoja każe kłaść do łóżka w nogach w czasie wielkich mrozów. O ogrzewaczce przede wszystkim, o czepku, o chustce do nosa, o papierze do papilotów, o haftach przy koszuli, o poduszce, o stoliczku nocnym, ale na próżno. Nie znajdujesz nic, co by zgadzało się z jej odpowiedziami. Wreszcie, ponieważ najwyższą radością grających jest cieszyć się zmistykowaniem swego Edypa i każde jego słowo nietrafnie odgadnięte przyprawia towarzystwo o wybuchy szalonego śmiechu, szanujący się człowiek, nie mogąc odnaleźć właściwego wyrazu, woli się poddać niż wymieniać na próżno kilkanaście rzeczowników. Według prawideł tej niewinnej gry skazany jesteś na powrót do salonu i zostawienie fantu. Ale jesteś tak zaintrygowany odpowiedziami twojej żony, iż zapytujesz wreszcie o tajemnicze słowo. Mal! Wykrzykuje najmłodsza dziewczynka. Pojmujesz teraz wszystko, z wyjątkiem odpowiedzi twojej żony. Ona chyba zmyśliła jakiś inny wyraz. Ani pani de Charles, ani żadna z młodych kobiet nie rozumiała jej odpowiedzi. To czyste oszukaństwo. Zaczynasz się oburzać. Wywołujesz poruszenie wśród dziewczątek, panien i młodych mężatek. Szukają, zastanawiają się. Żądasz wyjaśnienia i wszyscy dzielą twoją ciekawość. W jakim znaczeniu wzięłaś to słowo, moja droga? Pytasz twojej Karoliny. No cóż, male, odpowiada. Pani de Charles zaciska wargi i okazuje najwyższe niezadowolenie. Młode kobiety rumienią się i spuszczają oczy. Dziewczątka otwierają je szeroko, trącając się łokciami i nadstawiają uszu. Ty masz wrażenie, że nogi przyrosły ci do dywanu i czujesz w ustach smak tak słony, że mimo woli przypomina ci się lot i jego szczęśliwe uwolnienie od towarzyszki życia. Twoje życie natomiast przedstawia ci się jako prawdziwe piekło. Świat stał się dla ciebie niemożliwy. Przebywać obok tej triumfalnej głupoty znaczy tyle, co być przykutym do galery. Pewnik, cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą a ciałem. Przestajesz marzyć o oświeceniu twojej żony. Karolina jest jakby drugim wydaniem Nabuchodonozora, gdyż pewnego dnia, podobna tej poczwarze królewskiej, zamieni kosmaty kształt zwierza na okrucieństwo monarszej purpury.